zapraszamy na wieczorne spotkania.
Na wieczorne spotkanie z historią zaprasza Wojciech Sobociński. Z sierpniowych dat, które trwale zapisały się w naszej historii, wspomnijmy sierpień 1109 roku, kiedy to Bolesław Krzywousty i jego rycerze pokonali Pomorzan w bitwie pod Nakłem.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Lapidarnie, acz nadzwyczaj trafnie, sytuację określił czeski kronikarz Komas. Dwa kocury w jednym worku schwytane nie mogą być razem. Święta racja, dwoje książąt w jednym kraju. Oczywistym było, że po śmierci Władysława I Hermana przyrodni bracia staną ze sobą do walki. Z jednej strony Zbigniew, którego Gal Anonim bez ogródek nazywa synem nałożnicy. Z drugiej strony Bolesław III, zwany Krzywoustym. Narodzony z legalnego związku księcia z prawowitą małżonką, Judytą Czeską, i to za wstawiennictwem samego świętego Idziego. Para książęca, nie mogąc doczekać się potomka, wysłała poselstwo do Saint-Gilles w Prowansji, które obdarowało hojnie klasztor, między innymi złotą figurką chłopca. Gdy poselstwo wróciło, narodził się Bolesław. Przyrodni bracia różnili się jak noc i dzień. Zbigniew był cichy, małomówny, skory do modlitw. Bolesław gustował we władaniu mieczem i polowaniach na dziką zwierzynę. Do wojny trzeba było tylko pretekstu. Było nim Pomorze, gdzie Krzywousty wybierał się na wyprawy grabieżcze, a pomorzanie w odwecie najeżdżali ziemię Zbigniewa. Nieufność między braćmi była tak duża, że Zbigniew nie przybył nawet na ślub Krzywoustego z księżniczką ruską Zbysławą Światopełkówną. Nawet ugoda w Tyńcu na niewiele się zdała i wojska Krzywoustego wkroczyły do Wielkopolski i zmusiły Zbigniewa do ucieczki do Czechów. Ci z kolei byli w sojuszu z królem niemieckim Henrykiem V. Ten, wstawiając się niby w sprawie Zbigniewa, najechał Polskę. Areną wojny był Śląsk. Polskie załogi dzielnie broniły Bytomia Odrzańskiego, Wrocławia i Głogowa. To podczas oblężenia tego ostatniego miasta Niemcy posłużyli się zakładnikami jak żywymi tarczami. A Bolesław Krzywousty zadał Henrykowi ostateczną klęskę na Psim Polu, którego nazwa wzięła się z makabrycznego faktu, że zabitych rozszarpywały okoliczne zdziczałe psy. Wtedy zawarto rozejm, na mocy którego Bolesław miał wrócić do Polski z gwarancją zachowania życia. Uczynił to z pełnym przepychem. Zastosował ceremoniał zastrzeżony dla samodzielnych władców. Przybył w otoczeniu orszaku, przed którym niesiono miecz. Bolesław odczuł to jako obrazę majestatu i chęć przejęcia władzy i kazał Zbigniewa oślepić. Uczyniono to tak nieudolnie, że przyrodni brat wkrótce zmarł. W kraju zawrzało, bowiem Zbigniew miał szczególnie w swojej dzielnicy wielu zwolenników, a prawdopodobnie arcybiskup gnieźnieński Marcin nałożył na Krzywoustego ekskomunikę. By zażegnać kryzys dynastii piastowskiej, Bolesław Krzywousty decyduje się na publiczną pokutę. Gal zostawił nam taki opis. 40 dni publicznie pościł, leżąc wytrwale na ziemi w popiele i włosienicy, wśród strumieni łez i łkań, jak wyrzekł się z obcowania z ludźmi, mając ziemię za stół, czarny chleb za przysmaki, a wodę za nektar. Potem ruszył na pielgrzymkę na Węgry, do sanktuarium świętego Idziego. Wrócił do Gniezna, gdzie klątwa została zdjęta. A o przyrodnim bracie pozostał jedynie nekrolog klasztoru benedyktyńskiego w Lubiniu, że 8 lipca 1113 roku zmarł mnich tyniecki brat Zbigniew, którego pochowano w klasztorze w Tyńcu. Lata rządów Bolesława III Krzywoustego to walki na Pomorzu i niezbyt trafne opowiedzenie się po stronie Anakleta II, którego wybrano papieżem równolegle z Innocentym II. Dopiero gdy Innocenty wydał bulę podporządkowującą wszystkie polskie biskupstwa Magdeburgowi, Bolesław zmienił swoją politykę i porozumiał się z cesarzem. Wtedy Innocenty II uznał arcybiskupstwo gnieźnieńskie. W 2005 roku archeolodzy na poznańskim Ostrowie Tumskim znaleźli ołowianą pieczęć, którą posługiwał się Krzywousty. Z jednej strony mamy wizerunek świętego Wojciecha, a z drugiej postać księcia trzymającego włócznie, podobnie jak Bolesław Chrobry. Posługiwanie się taką bulą było zdaniem naukowców w tamtych czasach traktowane jako oznaka niezależności władcy i jego wysokiej rangi. Mimo iż Krzywousty nie był królem, to jednak królewskie atrybuty posiadał. Posiadał też sporą gromadkę dzieci i nie chciałby musiały tak jak on toczyć wojen z rodzeństwem. Zatem Władysław otrzymał Śląsk, Bolesław Mazowsze, Mieszko Wielkopolskę, a Henryk ziemię sandomierską. Tylko najmłodszy, Kazimierz, niczego nie dostał. Ale istotą testamentu Bolesława III Krzywoustego jest ustanowienie dzielnicy senioralnej, w której władzę miał sprawować najstarszy z piastowiczów. I to on miał mieć zwierzchność nad pozostałymi braćmi. Nie wiedzieć, czemu to właśnie Krzywoustemu przypisuje się rozbicie kraju. Ten testament wprowadzał prawo dziedziczenia przez najstarszego i nie dzielił Polski. Decentralizacja władzy i podziały były wynikiem zmian gospodarczych i sposobu sprawowania władzy w niemal całej Europie. A na Pomorzu i Kujawach, by znaleźć się w epoce Bolesława III Krzywoustego, wystarczy wizyta w opactwie w Trzemesznie, którego ów książę był fundatorem. A tak urodziny Bolesława Krzywoustego opisał Gal Anonim. Muzykę do tego tekstu skomponował Andrzej Zarycki, a śpiewa Janusz Radek.
Bolesław książę sławiony, stanu Boga narodzony, Mowu Świętego i Dziego, przyczyną narodzin Jego. W jaki sposób to się stało, jak się Bogu spodobało, możemy wam opowiedzieć, jeśli chcecie o tym wiedzieć. Doniesiono do rodzica, któremu wciąż brak dziedzica, by ze złota kazał oddać, jak najszybciej dziecka postać. Niech ją szybko śle świętemu, by pomyślność zesłał jemu, Bogu śluby niech składają i nadzieję silną mają. Ha! Posążek sporządzono, który za syna przyszłego do świętego ślą idziego. Złoto, srebro, płaszcze cenne oraz różne dary inne posyłają święte szaty i złoty kielich bogaty. Wtedy posłowie się wybrali do krajów, których nie znali. Gdy już galię przekroczyli, do Prowansji wnet przybyli. Dary posłowie składają, nisi dzięki im składają, te podróż swej podają, jakość sprawy przedstawiają. Wtedy mnisi trzy dni całe pościli na Bożą chwałę, ledwo się ich post zaczyna, matka już poczęła syna, więc posłom zapowiedzieli, co w swym kraju zastać mieli. Załatwiwszy rzecz z mnichami, posłańcy wracają sami. Minąwszy bór górską ziemię, wrócili gdzie polskie plemię, wracali z twarzą promienną, księżne zastają brzemienną. Takie były narodziny owego właśnie chłopczyny, nazwanego Bolesławem. Ojciec zwał się Władysławem. Matka zaś Judyt imieniem, za dziwnym losu zrządzeniem, owa Judyt kraj zbawiła, gdy Holoferna zabiła. Ta zaś porodziła syna, co rozgromi poganina. Śpiewać dzieje tego księcia, do celnego przedsięwzięcia.
Przed 498 laty narodził się 1 sierpnia 1520 roku Zygmunt II August, syn królowej Bony i Zygmunta, którego nazywano Starym, by odróżnić go od potomka.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Miał zaledwie 9 lat, gdy staraniem matki królowej Bony, która na lewo i prawo korumpowała posłów, Sejm w Piotrkowie zgodził się na koronację małoletniego Zygmunta Augusta na przyszłego króla, mimo iż jego ojciec, Zygmunt, żył i sprawował władzę. Jego dzieciństwo upłynęło pod czułą opieką matki, ale to właśnie jej obawiał się do tego stopnia, że kiedy już po nieakceptowanym małżeństwie z Barbarą Radziwiłłówną miał się z nią spotykać, to na wszelki wypadek zakładał rękawiczki, obawiając się trucizny działającej na skórę. Małżonce zaś dał do dyspozycji dodatkowe straże i zabronił podawania napojów w kubkach, albowiem ze szklanicy łatwiej by się wszystko zobaczyło. Właśnie królewskie kobiety były przyczyną kłótni Zygmunta Augusta z własną matką. Te sokoły mnie zgubią, miał powiedzieć o swoich kochankach Zuzannie Orłowskiej, Annie Zajączkowskiej i Barbarze Giżance, ale nie miał racji. Prawdziwe kłopoty zaczęły się dla króla, gdy potajemnie poślubił Barbarę Radziwiłłówne, co oburzyło nie tylko dwór, ale również spotkało się z odporem i szlachty, i ludu. Co spowodowało owo niezadowolenie? Wszak kobieta była piękna, o blond włosach, ciemnych, wyrazistych oczach, smukła i zgrabna. Powodem była jej fatalna reputacja. Jeszcze w czasie, gdy była żoną Stanisława Gasztołda, nazywano ją wielką nierządnicą Litwy, a Stanisław Górka skrupulatnie wyliczył jej 38 kochanków różnego stanu i profesji. Pisano o niej szydercze pamflety i opowiadano, że króla do ślubu zmusili dwaj bracia Barbary. A miał przecież Zygmunt August żonę, która nawet przybyła do Wilna, gdzie kwitł królewski romans z Barbarą. Elżbieta Austriaczka była jednak chora na epilepsję, co napełniało Zygmunta Augusta obrzydzeniem, ale nie zmniejszało starań o jej uzdrowienie. Wtedy to uważano, że na tę chorobę najlepsze jest kopyto łosia, najlepiej zdjęte z żywego zwierzęcia w okresie rui. Król, zapalony myśliwy, dostarczył je Elżbiecie i wykonano z niego pierścionki i inne ozdoby, które noszone miały ponoć leczyć. Był i inny, jeszcze skuteczniejszy lek – pierścień koronacyjny Wielkiej Brytanii. Król podjął nawet starania o jego wypożyczenie. Śmierć Elżbiety i przede wszystkim Zygmunta Starego, który był przeciwny małżeństwu Zygmunta Augusta, pozwoliły na koronowanie Barbary Radziwiłłówny na królową. Ale szczęście nie trwało długo, bowiem Barbara w strasznych mękach zakończyła życie na Wawelu. Przyczyną tak wczesnej śmierci królowej był zapewne rak szyjki macicy, choć rozpowszechniano wersję, że to choroba weneryczna. Barbara gniła za życia, ale mimo odoru król trwał przy jej łożu do końca. Wiadomość o zgonie spotkała się z powszechną radością. Król jednak popadł w rozpacz. Zaczął ubierać się na czarno, jego komnaty pokryły czarne sukna. Ten miłośnik uczt i biesiad zaczął jadać samotnie. A warto wiedzieć, że ówczesne królewskie uczty to była prawdziwa orgia jedzenia i picia. Także jeden z włoskich gości dworu napisał w swoim sprawozdaniu, że gdyby Herkules żył i poradził sobie z ucztami sarmackimi, bez wątpienia uznano by to za kolejną z jego bohaterskich prac. To wszystko wskazuje na głęboką królewską depresję. Legenda mówi, że znany czarownik Twardowski wywoływał królowi ducha Barbary. Ale Twardowski istnieje tylko w bajkach i jak wiemy mieszka na Księżycu, a Zygmuntowi podsunięto raczej mieszczkę warszawską Giżankę, która była bardzo do zmarłej Barbary podobna. Król wręcz uprowadził ją spod opieki sióstr Bernardynek i uczynił najpotężniejszą ze swoich faworyt. Kochanka urodziła mu nawet córeczkę, ale w ojcostwo króla nie wierzył nikt poza nim samym. Przed tym konkubinatem, mimo żałoby, Zygmunt II August pojął sobie za żonę siostrę Elżbiety Austriaczki Katarzynę I. I ta również okazała się epileptyczką, co Habsburgowie ukryli przed królem. Ten zatem odesłał ją do Austrii, gdzie spędziła życie w klasztorze w Lińcu. Dlaczego Zygmunt II August został ostatnim królem dynastii Jagiellonów? Wielu historyków winą obarcza matkę, królową Bonę. Był wtedy obyczaj, że chłopca do 6 roku życia wychowywała matka i jej opiekunki, a potem mężczyźni. Ale Bona postanowiła zatrzymać syna przy sobie i zadbała także o jego seksualne wychowanie. I to jak najbardziej praktycznie, a nauczycielką była włoska dworka Diana di Cordone. Ceną za te lekcje był jednak syfilis, a to jak wiemy nie sprzyja płodności. Zygmunt II August umarł bezpotomnie w Knyszynie. Powodem było osłabienie spowodowane szeregiem chorób. króla trapiła podagra, gorączka, miał zaawansowaną gruźlicę i kamicę nerkową połączoną z wyjściem trzech kamieni. Nim spoczął na Wawelu, odbył się wspaniały kondukt żałobny, który wyszedł z kaplicy zamku w Tykocinie i w każdej miejscowości witany był salwami z dział i broni ręcznej. W Warszawie uroczystości powitania połączone były z tradycyjnym rozdawaniem ubogim pieniędzy, a w Krakowie za marami króla jechał rycerz w zbroi na czarnym koniu z gołym mieczem skierowanym do ziemi. Orszak zamykała Anna Jagiellonka ze swoim dworem. Po złamaniu królewskich pieczęci ciało paradnie ubrane umieszczono w trumnie. Króla wyposażono w dwa pierścienie, szmaragdowy i szafirowy, miecz w srebrnej pochwie oraz berło i jabłko. Na głowę włożono mu czerwony biret, a na niego koronę. Na piersiach ułożono srebrną tacę z łacińskim napisem, że to ostatni z Jagiellonów. Takim pysznym, wielkim obrzędem żałobnym zakończyła się w Polsce epoka jagiellońska.
Polskie Radio PIK.
Polska Telewizja przypomina serial Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, w którym pokazano walkę Polaków z brutalną germanizacją prowadzoną w Wielkopolsce przez Prusaków. W 1982 roku z inicjatywy redaktora Marcina Rykowskiego powstał 5-odcinkowy serial radiowy Najdłuższa także na Pomorzu. Dzisiaj jego 5. i ostatnia część.
Do braci Sokołów. Gdzie blask jutrzenki wesoły, do lotu, bracia sokoły. Rozwincie skrzydlate chówce, tam dążcie w swojej wędrówce. Do ciał i duchów rozkwitu, do pełni ludzkiego bytu. Adam Asnicz.
Pruskie szykany na terenie Pomorza niewiele różniły się od tych, którym podlegali Polacy w Wielkopolsce. Chociaż naturalną koleją rzeczy większa liczba ludności niemieckiej zamieszkała na Pomorzu sprzyjała germanizacji, czyniła tym samym trudniejszą walkę Polaków o narodową i terytorialną tożsamość. Mimo wytężenia znacznych sił władz pruskich i przeznaczenia poważnych środków finansowych na germanizację Bydgoszczy, nacjonalistyczna polityka natrafiała na coraz bardziej rosnący opór ludności polskiej. Obrona polskości miasta, jednego z najbardziej zgermanizowanych ośrodków miejskich w Poznańskiem, wymagała jednak ogromnego hartu ducha od każdego polskiego mieszkańca Bydgoszczy i znacznego wysiłku organizacyjnego. W ostrej walce narodowościowej, toczącej się w mieście, frontem stały się wszystkie dziedziny życia, a orężem bogaty arsenał metod i środków.
Już w 19 lat po pierwszych organizacjach sokolskich, jakie powstały w zaborze austriackim, w mieście nad Brdą wystartował Sokół. Wystartował nie tylko do walki o tężyznę fizyczną młodzieży polskiej, pisał Zbigniew Urbani, ale również o uchronienie jej przed germanizacją. Ze starych kronik dowiadujemy się, że na pierwszą schadzkę Sokołów Bydgoskich przybył delegat z Inowrocławia, Wróbel, który przeprowadził rozmowy z drukarzem bydgoskim Wacławem Koczorowskim. W historii towarzystwa, skreślonej przez jednego z inowrocławskich druhów, dobrze zasłużonego około sprawy sokolstwa, znajdujemy takie płomienne sprawozdanie.
Pogromy nasze polityczne, idące za utratą wolnej ojczyzny, zbudziły nas z dotychczasowej gnuśnej wygody i nieczynności. Wśród rozmyślań nad upadkiem i sposobem wyzwolenia się z narodowej niemocy i odrętwienia Zrozumieliśmy dobrze, że zniesienie naszej wolności politycznej było koniecznym następstwem moralnego upadku klasy narodu, dotąd Polską rządzącej, i braku świadomości obywatelskiej i poczucia narodowego u tych warstw, które, aczkolwiek historycznie uczciwe i niczym nieskalane, nie mogły być niestety z tej przyczyny filarem chylącej się ku upadkowi ojczyzny. Uświadomienie narodowe i obywatelskie warstw średnich, które są w społeczeństwach dojrzalszych rdzeniem narodowym, stało się więc obowiązkiem ludzi, kraj nasz gorąco kochających. Praca nieustanna w tym kierunku nie poszła na marne, lecz przyniosła obfity plon, a pracując dalej na tej niwie, możemy żywić nadzieję, że wyrównamy z czasem przy pomocy Bożej te straty, na które nas lekkomyślność lub obojętność nasza i zaciekłość germańska naraziła. Tym warstwom średnim, szczerze mieszczańskim, zawdzięcza pierwszy Sokół Wielkopolski swoje powstanie i swój byt dotychczasowy.
Przed nami na stole rozłożona mapa.
Mapa Sokolstwa Polskiego. Ja ją sam, wie pan, rysowałem. Z małych takich odcineczków narysowałem dużą mapę, żeby mieć pogląd, prawda, jak sokolstwo się rozwijało. Tutaj była Galicja. Ile to jest gniazd sokolich, prawda? Ich było tutaj w byłej Galicji aż, proszę pana, 182 gniazda. A gniazdo sokole to jest tak jak klub. No więc to tu mapę rysowałem z pamiętnika ze zlotu sokolstwa w Krakowie 1910 roku. To był w ten czas w Krakowie wielki zlot. Tam był ufundowany ten pomnik Grunwaldu. Z okazji tego odsłonięcia pomnika Grunwaldu, prawda, był zlot na Błoniach w Krakowie. Boisko byłoby za małe, więc to było na Błoniach, prawda. Fundatorem głównym był druh Padarewski. Bo on był też w Sokole. To jest, prawda, była Galicja. To jest księstwo poznańskie. O, tu jest właśnie Bydgoszcz. A tu ma pan Królestwo Polskie. Warszawa miała tylko, prawda, 6, prawda, gniazd, same w Warszawie, a tu Radom jedna, Lublin jedna, tu jedno.
To były małe. Prawda? Natomiast w Wielkim Księstwie Poznańskim...
A to Księstwo Poznańskie, prawda? Księstwo Poznańskie 48, Śląsk Pruski nazywali, Pruski, Śląsk jedno, tu, prawda, tam gdzie 6, Prusy Zachodnie 3, Brandenburgia 18, Hanower 5, później Schleswig-Holsztyn 1, Westfalia 12, Nadrenia 28,
i to,
a
tu takie
to wszystko już po jednym. Sama Bydgoszcz, to okręg to był piąty. Piąty okręg miał 12 gniazd, tam dwa żeńskie gniazdo, jedno konne gniazdo było, a tu było, prawda, Koronowo, Kruszyn, Łęgnowo, Nakło, Osiec, Solec, Szubin, Wysoka, Polanowo. To te jeszcze były, dochodziły te gniazda, więc razem było 40, prawda. Więc okręg piąty był najsilniejszy. Ja pochodzę, jak już panu wspomniałem na wstępie, z Sosnowca. I dlaczego ja się znalazłem w Sokole? Bo proszę pana, rodzice moi mieszkali razem z Kiepurami. Tam było dwóch braci, Jan Kiepura i Władek Kiepura. Prawda? No Janek Kiepura był sprytny chłopaczyna, taki szczupły, wysoki, zgrabny. No a Władek to był taki niski, nie taki jak Janek. Janek już miał w domu, jak go babcia tam goniła za czymś, no to tam wyskoczył na parkan i tam śpiewał babcia. Babcia mnie nie złapie. Tu się zetknąłem z Kiepurą, a znów chodząc do szkoły zetknąłem się z dwoma Skalskimi. A pan wie, Skalscy to był słynny jeden z lotników, prawda?
Co byście robili w tych drużynach sokolich w tym czasie, w 1910-12 roku?
No proszę pana, w 1910 tośmy, panie, prowadzili ćwiczenia, proszę pana, potajemnie, proszę pana, to było wszystko w konspiracji, bo groziło zawsze to niebezpieczeństwo, prawda, aresztowania. No i tak żeśmy wegetowali, prawda, aż do roku 18, proszę pana. Przeważnie ćwiczenia, gimnastyka, to była przykrywką. Nam chodziło tylko o przysposobienia się do przyszłej ewentualnie zrywu, do przyszłej wolności, bo każdy z nas, proszę pana, młodych, miał wpajany przez tych starszych, prawda, myślał o tym, że kiedyś ta ojczyzna musi powstać.
Do braci Sokołów. Hej, ramię do ramienia, wspólnymi łańcuchy opaszmy ziemskie kolisko, zestrzelmy myśli w jedno ognisko i w jedno ognisko duchy. Adam Mickiewicz.
W 40 lat pracy Sokolstwa w Bydgoszczy prezes Związku Sokolstwa Polskiego, druh Adam Zamojski, napisał:
jeżeli rozwój Sokolstwa i jak najliczniejsze zastępy wyznawców jego ideałów stanowią wielce pożądany objaw w życiu narodowym, to tym bardziej stają się one ważnym i koniecznym czynnikiem w życiu naszych kresów, o których polskość i posiadanie walkę toczyć jeszcze musimy. Do takich kresów należy również ziemia pomorska. Jestem przekonany, iż gniazdo jubilat walkę o polskość Pomorza, choć w innych, szczęśliwszych warunkach, i nadal prowadzić będzie, rozwijając się i krzepnąc coraz bardziej i pracując coraz usilniej dla dobra ziemi pomorskiej i potęgi naszej ojczyzny.
No przyszedł ten 14, stworzyliśmy tę Straż Obywatelską, prawda? Straż Obywatelska niedługo istniała, bo jak Niemcy się troszkę zorientowali, parę razy nas przychwycili, tośmy ćwiczyli tak tajnie w takim wielkim ogrodzie, proszę pana, myśleliśmy, że tam nikt nas nie przyłapie, a jednakowo, o widzi pan, to wygląda jak karabiny, przecież to karabiny są, ale to są manekiny. Z tymi manekinami tak nas przez miasto prowadzili, prawda, z tym. No i już od tego czasu rozwiązali Straż Obywatelską, bo wyczuli. Jak zostałem zwolniony z Wojska Polskiego, byłem na terenie Sosnowca jakiś czas, znów zająłem się tam pracą Sokoła, no ale że byłem wyuczonym rysownikiem, pan wie, zawsze, jak to mówią, wilk do lasu ciągnie, a tu już był jeden z moich kolegów, ale nie ze Sokoła, który tu pracował w Bydgoszczy, Bydgoszcz poszukiwała, prawda, bo tu byli sami Niemcy, więc jeszcze przyjechałem w mundurze wojskowym. Jak się zaklimatyzowałem, zgłosiłem się do Sokoła dalej, do dalszej pracy. To była tak zwana Sokół Macierz, prawda? Na przykład pierwszy zarząd, jak się utworzył z tych tu obywateli, z tych druhów, no więc nie mieli gdzie ćwiczyć, prawda? Bo władze pruskie odmawiały, więc proszę pana, tam jeden z nich był szewcem, kto opróżniał wieczorem, prawda, warsztat trochę na boki. No i tam się schodzili i tam panie czy omawiali, czy śpiewali, czy trochę ćwiczenia robili i tak dalej. Jeden z druhów sprawił sprzęt, prawda, i dostali troszeczkę większy lokum, więc już prowadzili dwa razy w tygodniu ćwiczenia. Później zwrócono się do władz pruskich o przydzielenie sali, bo Niemcy mieli salę na swoje ćwiczenia. No władze pruskie odmówiły. Dopiero później jeden z tych druhów, Gonczarzewicz, dopiero zaczęło się, prawda, troszeczkę więcej gniazdo podnosić za jego za jego prezesury, prawda. On był jednocześnie prezesem Halki.
W księdze pamiątkowej Sokoła z roku 1892 napisano:
Bydgoszcz jest miastem prawie niemieckim i nieliczni Polacy tamtejsi utonęliby w morzu germańskim, gdyby nie Gonczarzewicz, który gdzie może podtrzymuje i ożywia wszelką myśl polską.
Nadszedł czas, że obchodzili dziesięciolecie. Trzeba było obchodzić dziesięciolecie. Więc na dziesięciolecie, proszę pana, Sokolice, bo i zawiązał się gniazdo Sokolic, starsze panie wszystkie, niektóre charakterskowa i tam, prawda, żony tych, którzy już należały, chcieli na to dziesięciolecie ufundować sztandar. No więc pozwolono im, żeby odbył się zlot Sokoła, pierwszy zlot Sokoła. I na ten pierwszy zlot Sokoła, proszę pana, zjechało się dużo gniazd, prawda, do Bydgoszczy. Z Mogilna, z Witkowa, z Oszczelna, z Inowrocławia, z Gniezna, z Torunia, z Chełmży, Koronowa i z Berlina nawet przyjechali z Westfalii. Jak oni przyjechali, no więc ci wyszli na dworzec ze sztandarami, z tym nowym sztandarem i tak dalej. No więc, proszę pana, i orkiestra, o dziwo, nawet wojskowa przegrywała, bo oni z początku to tak traktowali, Niemcy to troszeczkę, wie pan, przez palce, no to tak masz. No i jak to się, wie pan, z wielką pompą utworzył się, jak ja z tych starszych duchów, którzy mówili, że taka się zrobiła wielka manifestacja od dworca. Polacy, panie, przygotowali kwiaty, obrzucali ich kwiatami i tak dalej, no i szli do byłej Strzelnicy, bo to było Bractwa Kurkowego, znów Bractwo Kurkowe, a Sokół to prawie znów razem współpracowali. No i od tego czasu zaczęło się źle, więc zaprzeczyli kolejarzom należeć, a przeważnie kolejarzy dużo należało, urzędnikom magistrackim nie wolno też dużo było. I już od tego czasu ten Sokół już wegetował, prawda, tu na terenie byłego zaboru pruskiego.
Dziś, gdy Polska odżyła, pisał w 1926 roku Władysław Bandurski, każdy obywatel musi zrozumieć słowa Wyspiańskiego. Polska to jest wielka rzecz.
Kroniki gniazd sokolich rozsianych po ogromnych obszarach Rzeczpospolitej niech świadczą wymownie, ile krwi ofiarnej spłynęło, ile istnień ludzkich zagasło w obronie wolności i niepodległości ojczyzny.
Stań, Polaku, przed sztandarem sokolstwa i wczytaj się w skreślone tam hasła. Ramię krzep, ojczyźnie służ.
Ramię krzep. Nie idzie tylko o to ramię fizyczne, o te wyrobione mięśnie. Nie idzie tylko o tę siłę, co zdolna trud pokonać i ciężar udźwignąć. Ale idzie o krzepienie tego ramienia, woli, zapału, wytrwałości i mocy czystego charakteru, bez którego nie można ojczyźnie dobrze i dzielnie służyć.
O ziemio ojcu, o kraju drogi, o drogi kraju nasz.
Znów się znalazłem w swoim żywiole, wie pan, a tu w Łodzi dosyć było dużo, prawda? No więc wcale co rok rocznie urządzaliśmy wzloty na stadionie miejskim. To był stadion, ten Polonii jeszcze był w budowie, nie było zaplecza.
Ale czym wtedy się Sokół zajmował? Czy tak jak w czasie zaborów również paramilitarną był organizacją, czy już nie?
Nie, już teraz, za czasów Polski, już żeśmy występowali wszędzie jawnie. No myśmy prowadzili tego samego ducha, co i przedtem, prawda? Staraliśmy się młodzieży poić ten patriotyzm, ten szacunek dla ludzi i dla starszych, poić szacunek dla ojczyzny swojej.
Nastał więc taki dzień w Bydgoszczy, że na ulicach miasta i w lokalach górował język polski. Uczestnicy zjazdu Sokołów kroczyli w mundurach po 6 osób w szeregu, a maszerujących publiczność polska licznie zgromadzona obsypała kwiatami.
Był to piąty fragment serialu radiowego pod redakcją Marcina Rykowskiego z 1982 roku. Najdłuższa także na Pomorzu. 31 lat upływa od śmierci Poli Negri, polskiej aktorki kina niemego, która zrobiła oszałamiającą karierę w Hollywood.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Na placu Dekerta w Lipnie nad budynkiem Urzędu Miejskiego góruje sylwetka trąbiącego aniołka z datą 1878 rok. Wyciął go z blachy słowacki Rom nazwiskiem Chalupiec, które z czasem spolszczono na Chałupiec. To on był ojcem dziewczynki, która z niewielkiego Lipna wyrwała się w wielki świat i zrobiła tam oszałamiającą karierę. Apolonia Chałupiec, jedna z najwspanialszych aktorek kina niemego, dała się poznać jako Pola Negri, a to za sprawą jej ukochanej włoskiej poetki Ady Negri, od której wzięła pseudonim. Gdy matka Eleonora po zesłaniu ojca na Sybir zauważyła urodę i uzdolnienia córki, to postanowiła, że Apolonia będzie się uczyła tańca i gry aktorskiej. Przeniosły się do Warszawy, gdzie po ukończeniu szkoły teatralnej Pola grała w teatrach małym, wielkim i letnim. Wtedy to sztuka filmowa dopiero raczkowała i atelier filmowe Sphinx zaproponowało jej udział w filmie Niewolnica zmysłów. To było w 1914 roku. 5 lat później kopia tego filmu stanie się powodem do zatrzymania aktorki w Sosnowcu w czasie podróży z Warszawy do Berlina. Gdy wyjaśniano tę sprawę, to Apolonia poznała przystojnego komendanta Straży Granicznej, podporucznika Eugeniusza Dąbskiego. Znajomość zakończyła się ślubem, a panna młoda podpisała się w kościele pod aktem małżeńskim Apolonia hrabina Dąbska-Chałupiec. Związek ten okazał się jednak nietrwały i po rozwodzie Apolonia już nigdy do Sosnowca nie wróciła. Wyjechała, tak jak wcześniej planowała, do Niemiec, do Berlina, do studia filmowego Maxa Reinharda. Wtedy to także pod okiem Ernsta Lubitscha zagrała w najbardziej wartościowych artystycznie swoich filmach – Oczy mumii Mia, Carmen i Madame di Barry. Trafiła w końcu do filmowego raju, jakim jawił się amerykański Hollywood. Nie tylko pochłaniała ją praca na planie filmowym, ale i barwne życie owej fabryki snów, w której przyszło jej grać jedną z głównych ról. A ponieważ od matki miała w charakterze nieco blagierstwa i cwaniactwa, to szybko stała się znana na amerykańskich salonach. To ona pokazywała kobietom, że można malować także paznokcie u nóg. Lansowała ostry makijaż własnego pomysłu i wprowadziła modę na bodki na wysokich obcasach. Przyznacie, że jak na lipnowską dziewczynę to sporo. Ale najbardziej znane, głośne i skandalizujące były jej romanse z wielkimi aktorami niemego kina. Najpierw podbiła serce Charlie Chaplina, który wspominał: Polka Negri jest naprawdę piękna. Jest Polką i to bardzo typową. Ma piękne, kluczoczarne włosy, białe, równe zęby i cudowną karnację. Jaka szkoda, że jej kolorytu nie da się przenieść na ekran. Tutaj jest w centrum zainteresowania. Zostałem jej przedstawiony. Jakiż ma głos. Jej usta tak ślicznie wymawiają niemieckie słowa. Głos ma miękki, aksamitny, o czarującej modulacji. Musiał być biedny Chaplin naprawdę zakochany, bowiem to głos Apolonii był powodem końca jej kariery. Jej niski głos w połączeniu z silnym akcentem odczuwano jako zbyt ordynarny dla tak wielkiej gwiazdy. No i kruczoczarna typowa Polka. Charlie nigdy nie był w Polsce i nie mógł spotkać jasnowłosych piękności z cudownym warkoczem. Ale nie przeszkadzało to aktorce w zdobyciu tego, o którym marzyły miliony kobiet na całym świecie. Ale to właśnie na Pole Negri zwrócił swoją uwagę Rodolfo, Alfonso, Raffaello, Piero, Filiberto, Guglielmi di Valentina da Quacola, czyli wielka gwiazda kina niemego, jego największy amant, Rudolf Valentino. Oboje lubili bogactwo, wystawny tryb życia, blichtr i światła reflektorów. Planują wspólne życie, gdy aktor umiera na skutek sepsy po operacji wrzodu żołądka. Histerię, jaka wtedy wybuchła wśród fanów, a szczególnie fanek, aktorka Pola Negri postanowiła spożytkować dla siebie. Rusza w ślad za trumną kochanka, który z Nowego Jorku transportowany jest do Los Angeles. Na każdej stacji pozuje fotoreporterom, a kiedy czuje, że zainteresowanie jej osobą słabnie, to w wystylizowany sposób omdlewa. Także w czasie pogrzebu szlocha i rzuca się na trumnę. Tego zagorzałe fanki Valentino nigdy Poli Negri nie wybaczą. Aktorka wraca do Europy. Jest bogata, pieniądze dobrze lokuje, ale jest też w pełni sił twórczych i chce grać. Dla swojej matki Eleonory kupuje dom w Bydgoszczy, przy ulicy Zamojskiego i często w nim bywa. Ale wiąże się z kinem niemieckim, mimo iż Goebbels posądzał ją o żydowskie pochodzenie, a wielka Marlena Dietrich na znak protestu przeciwko faszystom emigruje z Niemiec. Podobno osobista interwencja Hitlera, który uwielbiał jej filmy, pozwoliła jej otrzymywać kolejne filmowe kontrakty. Gdy zaczęto plotkować, że ma romans z Führerem i wybuchła wojna, to uciekła do Paryża, a stamtąd do Ameryki. Już tylko dwukrotnie stanęła przed kamerą w filmach, które zrobiły artystyczną klapę. Gdy po latach zapomnienia Steven Spielberg zaproponował jej rolę w Sugarland Express, to nie chciała już wrócić na filmowy plan. Dożyła sędziwego wieku, 90 lat. Resztę życia spędziła u boku przyjaciółki Margaret West, choć plotkowano, że było to coś więcej niż przyjaźń. No cóż, dziewczyna z Lipna potrafiła zadziwić świat swoją otwartością, niekonwencjonalnym sposobem bycia i ekscentrycznym zachowaniem. Tak przecież poza ekranem tworzyły się mity o filmowych gwiazdach, a Pola Negri była jedną z nich. Dzisiaj jej gwiazdę znajdziemy na Hollywood Boulevard w Stanach Zjednoczonych i na Łódzkiej Alei Gwiazd. A Lipno wykorzystuje swojej światowej sławy krajankę, organizując festiwal Pola i inni. Pola Negri zmarła 1 sierpnia 1987 roku.
Polskie Radio PIK.
W 1492 roku, czyli 526 lat temu, z hiszpańskiego portu Palos de la Frontera wypłynęła flotylla Krzysztofa Kolumba, złożona z trzech karawel. Kolumb, poszukując zachodniej drogi morskiej do Indii, dopłynął 12 października 1492 roku do jednej z wysp archipelagu Bahama. Data ta uznawana jest za moment odkrycia Ameryki.
Zapraszamy na wieczorne spotkania.
Nie od dziś wiadomo, że sukces ma wielu ojców, a klęska zawsze bywa sierotą. I tak jest też w przypadku odkrycia Ameryki. Na pytanie, kto tego dokonał, pada oczywista odpowiedź. Krzysztof Kolumb, żeglarz z Genui, który dotarł do Wysp Karaibskich w czasie wielkiej wyprawy w 1492 roku. Jednak był on przekonany, że dopłynął do jakichś wysp japońskich, że znajduje się w Azji i dopiero 20 lat później florencki żeglarz Amerigo Vespucci zorientował się, że to nowy kontynent, którego nazwano potem od jego imienia Ameryka. Odkrycie tego nowego kontynentu było wydarzeniem na miarę epoki jedynie dla Europejczyków, bowiem rdzenni mieszkańcy Ameryki dotarli tam o wiele wcześniej i niczego odkrywać nie musieli. Ale okazuje się, że i oni wcale nie byli pierwszymi, którzy do amerykańskich brzegów dotarli. W 6 różnych miejscach wybrzeża Stanów Zjednoczonych archeolodzy natrafili na myśliwskie narzędzia z epoki kamienia. Analiza wykazała, że pochodzą sprzed 19 do 26 tysięcy lat, a więc są o jakieś 10 tysięcy lat starsze od tych, którymi posługiwali się Indianie. Co jeszcze bardziej zastanawiające, owe narzędzia do złudzenia przypominają te, którymi posługiwali się europejscy myśliwi tej epoki. Jak zatem to możliwe, że Europejczycy dotarli przez Atlantyk do Ameryki, nim zasiedlili ten kontynent przybysze z Syberii? Dwaj profesorowie, Dennis Stanford i Bruce Bradley, podjęli się rozwiązania tej zagadki. Przed 20 tysiącami lat na Ziemi panowała epoka lodowcowa. Jest bardzo prawdopodobne, że Atlantyk zamarzł na całej swojej szerokości. Podróż myśliwych epoki kamienia miał umożliwić Atlantyk, który karmił wędrowców rybami, a może i ssakami, które także musiały korzystać z tej lodowej pustyni. Trasa 2,5 tysiąca kilometrów utworzona została z lodowego mostu, który potem stopniał. Jednak wielu naukowców sceptycznie podchodzi do tego pomysłu, uważając, że odnalezione narzędzia dowodzą, że myśliwi epoki kamiennej dotarli do Ameryki, jednak nie dowodzą, że właśnie poprzez ów lodowy most. Dalej w kolejce odkrywców stoją ci, którzy przeszli przez zamarzniętą cieśninę Beringa i od północy kolonizowali ten kontynent. Potem w szeregu ustawiają się Wikingowie, którzy na 5 wieków przed wyprawą Kolumba docierali do Nowej Fundlandii i Półwyspu Labrador i swoich dokonań wcale nie zachowywali dla siebie, bowiem i saga o Grenlandczykach, i saga o Eryku Rudym dość szczegółowo opisuje i drogę, i ziemię, do których docierali wikińscy żeglarze. Mamy wśród pretendentów do odkrycia Ameryki także Chińczyków, którzy mieli tego dokonać w 1421 roku, w czasie wielkiej wyprawy, w trakcie której mieli ponoć dopłynąć do krańców świata. Taką tezę wysunął Gavin Menzies, oficer Royal Navy Submarine i członek Royal Geographic Society. Decyzję o wyprawie miał podjąć cesarz dynastii Ming Yongle już w 1405 roku. Dowództwo powierzył swojemu druhowi, admirałowi Zheng He. Ten zaczął w stoczni w Zatoce Smoka nieopodal Nankinu budować wielką flotę. Nie tylko liczebnie, ale też jeśli idzie o rozmiary. Jego żaglowce miały po 9 masztów, a obsługiwała je 500-osobowa załoga, choć największa dżonka pomieściła 1000 osób. Zbudowano ją z drzewa tekowego, miała 142 metry długości i 50 szerokości, a napędzana była jedwabnymi żaglami w czerwonym kolorze. Zheng He dowodził 7 oceanicznymi podróżami. Miał dotrzeć do brzegów Ameryki na 70 lat przed Kolumbem, do Australii na 350 lat przed Cookiem i opłynąć świat na 100 lat przed Magellanem. Ogrom tej wyprawy do dzisiaj musi budzić szacunek. Na 317 wielkich statkach pomieściło się około 30 tysięcy ludzi. Byli wśród nich i żeglarze, i lekarze, i kartografowie, i skrybowie, matematycy, i meteorolodzy, słowem wszyscy, którzy byli przydatni na morzu. Część floty stanowiła ubezpieczenie na nieznanych wodach, część była zaopatrzeniem w słodką wodę lub mięso i ryż. Ten ostatni miał być chińskim sposobem na szkorbut, który dziesiątkował europejskich żeglarzy. Chińczycy znali też od VII wieku magnetyczny kompas i posługiwali się długością geograficzną na 4 wieki przed Cookiem. Dlaczego zatem ta wyprawa nie spowodowała, że Chiny mogłyby sprawować globalną politykę, a sporządzone mapy nowych lądów zostały zniszczone? Powodem była zmiana na cesarskim tronie. Po śmierci wspierającego Zheng He cesarza Yongle na tronie zasiadł jego syn Hong Xi, który postawił na wielowiekowy izolacjonizm państwa środka. Wypraw zakazano, flotę rozwiązano, a mapy zniszczono. Jednak kilku uczestników wyprawy miało zrobić ich kopie, które przez ziemie arabskie miały dotrzeć w końcu do Europy i być znane także Kolumbowi. Ale to wcale nie koniec wyścigu do amerykańskich brzegów. W szranki obok Krzysztofa Kolumba stanął też inny Włoch, Giovanni Caboto, znany też jako John Cabot, który do północnoamerykańskiego lądu dotarł przed Kolumbem, który w owym czasie opływał jedynie karaibskie wyspy Ameryki Środkowej. I to już wszystko, co przygotowałem na nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie z historią. Spotykamy się za dwa tygodnie, 21 sierpnia, we wtorek po 22. Kłania się Wojciech Sobociński. God bless America. Beside her and guide her through the night with a light.